Rozmowa dnia. Zaprasza Magda Jasińska.
A my połączyliśmy się z posłem Prawa i Sprawiedliwości, Jan Krzysztof Ardanowski, wiceszef Sejmowej Komisji Rolnictwa. Witam, panie pośle.
Dzień dobry, witam.
PSL zapowiada złożenie na pierwszym po wakacjach posiedzeniu Sejmu wniosku o informację rządu na temat fatalnej, tutaj cytuję, sytuacji w rolnictwie, która zdaniem ludowców wynika z niskich cen zbóż, mleka oraz kłopotów ze sprzedażą owoców. Rzeczywiście jest aż tak dramatyczna sytuacja, o której mówią ludowcy?
Oczywiście każda partia w Sejmie może wniosek o informację rządu w każdym momencie składać i ja nic złego w tym nie widzę. Natomiast zastanawiam się i ja, proszę mi wierzyć, bardzo uważnie słucham wypowiedzi dotyczące rolnictwa, które padają z różnych partii politycznych. Zastanawiam się, czy to jest sezon ogórkowy, czy już dalej o Trybunale Konstytucyjnym nie ma o czym rozmawiać, że akurat Kosiniak-Kamysz bierze się za komentowanie rolnictwa. Dla mnie dość symptomatyczne jest również to, że nie ma tam Sawickiego, ponieważ ten człowiek niewątpliwie zna się na rolnictwie. Natomiast Kosiniak-Kamysz no, opowiada po prostu jakieś totalne bzdury. Ktoś mu jakiś, bryfując go, dał mu jakieś złe materiały. Przede wszystkim sytuacja w rolnictwie nie jest dobra i to byłoby absolutnym skandalem, gdyby ktoś twierdził, że jest to jakaś kwitnąca część gospodarki. Tylko że na tę sytuację składa się z jednej strony problem w całej Europie z rolnictwem, z drugiej strony decyzje, które kilka lat temu były podejmowane przy udziale Polski. Na przykład mówi Kosiniak o cenach mleka. Tak, ceny mleka są niskie, natomiast zgodę na odejście od kwotowania mleka Unia Europejska podjęła ponad 2 lata temu, niestety, przy akceptacji rządu polskiego. Chcę przypomnieć, kto wtedy był ministrem rolnictwa i kto za rolnictwo w Polsce odpowiadał.
Przy czym pan Kosiniak-Kamysz, już tylko przerwę tutaj, no, wskazuje, że wówczas w skupie kosztowało mleko 1,70 zł, a teraz gdzieniegdzie nawet 40 groszy.
Nawet i 2 złote kosztowało, tylko że ta cena mleka została obniżona w Europie dlatego, że Unia Europejska odeszła i Polska nie protestowała w sposób skuteczny od kwotowania, czyli określania wielkości produkcji mleka. W tej chwili jest ogromna nadprodukcja mleka w Unii Europejskiej, ba, na świecie. No i cena niestety dramatycznie spadła. Będą uruchomione niewielkie wsparcia, które Unia Europejska zapowiedziała, ale one sytuacji nie ratują. Sprawa zbóż. W Polsce wiadomo, ile zbóż co roku zbieramy. To może być tolerancja 2 miliony ton w jedną czy w drugą stronę, jest to około 30 milionów ton. Cena spadła, dlatego że większość polskiego zboża była przerabiana w hodowli, w produkcji trzody chlewnej. Co się wydarzyło od paru lat i tutaj też pan Kosiniak tego nie odpowiedział, kto za to ponosi odpowiedzialność. 60% wieprzowiny spożywanej w Polsce sprowadzamy z Danii. Może słuchacze o tym nie wiedzą. To, co kupują w sklepach, w większości pochodzi z Danii, a polskie zboże zostało, ponieważ nie ma świń, które mogłyby to zboże przejeść. Następna sprawa. Unia Europejska 2 lata temu podjęła decyzję o tym, że pomagając Ukrainie otworzy możliwość eksportu Ukrainy zboża z Ukrainy, to jest około 1,6 mln ton. Ze względu na to, że Polska jest najbliżej, to zboże głównie trafia do Polski, a nie do Francji, do Niemiec. Zresztą tam rolnicy by na to nie pozwolili. No ja się pytam, kto wtedy w Polsce rządził, godząc się na to, żeby zboże z Ukrainy trafiało do Polski? I ja takich przykładów mogę podawać cały czas dużo.
Podczas kampanii wyborczej obiecywali państwo wprowadzić ceny minimalne chociażby.
Nie, nigdy nie było czegoś takiego. Jeżeli ktoś mówi o cenach minimalnych, jeżeli Kosiniak mówi o cenach minimalnych, proszę sprawdzić, co mówią eksperci również na ten temat, to znaczy, że ten człowiek nie ma żadnego pojęcia o wspólnej polityce rolnej. My wprowadzamy pewne mechanizmy, które moim zdaniem przyniosą w niedługim terminie poprawę sytuacji.
A jakie mechanizmy można wprowadzić?
Już o tym mówię. Przede wszystkim musi być jednak większy udział wsparcia ze strony budżetu krajowego. Unia Europejska ma swoje okresy planowania 7-letnie. Polska przegapiła albo była za słaba. Ja twierdzę zresztą, że ustępstwa Polski były spowodowane tym, że Tusk miał zostać ważną postacią w Unii Europejskiej, dlatego polskich interesów rolnych nikt nie bronił. Natomiast dopłaty bezpośrednie są możliwe do podwiększenia dopiero po 7 latach. Wcześniej nie da rady, musi być większy udział ze strony budżetu państwa. Teraz pozycja rolników na rynku wynika również z tego, że większość obrotu rolnego prowadzą pośrednicy, którzy w dużej mierze zarabiają na tym kosztem rolników. Jest przygotowana w tej chwili ustawa, która już jest chyba w Sejmie, bo rząd już ją przyjął, która bardzo mocno wzmocni pozycję rolników na rynku, eliminując wszystkie nieuczciwe firmy, czyli tych złodziei, którzy nie mając pieniędzy próbują prowadzić obrót, płacąc często pierwszą ratę, potem nie płacąc rolnikom. Będzie wprowadzona ustawa, która może przede wszystkim dla mniejszych gospodarstw będzie korzystna, o legalnej sprzedaży produktów rolnych przetworzonych z poszczególnych gospodarstw przy zachowaniu podatku dochodowego, podatku rolnego płaconego przez rolników. Czyli to, co jest legalne w innych krajach Unii Europejskiej, będzie również legalne w Polsce. Również wprowadzenie zasady handlu żywnością z supermarketami. Nie może być sytuacji takiej jak w tej chwili, że supermarkety, będąc w roli monopolisty, traktują rolników w taki sposób, że płacą często po pół roku, po 9 miesiącach. Tak nie będzie. Więc wprowadzamy pewne rozwiązania, które powinny przynieść efekty. Natomiast chcę powiedzieć, że Kosiniak strzelił jak kulą w płot. Większość zarzutów, które postawił, to są zarzuty, które należało postawić ministrowi Sawickiemu. Pomijając już takie rzeczy, na przykład jak to, że szefem największej polskiej spółdzielni mleczarskiej Mlekpol w Grajewie jest były poseł PSL-u pan Borawski, który za to mleko właśnie płaci mało.
A co rząd może zrobić, żeby skup mleka był na wyższym poziomie i żeby płacono więcej za litr?
Przede wszystkim szukamy rzeczywiście realnych możliwości zbytu za granicę. Nie opowiadania głupot o eksporcie. Do tej pory większość polskiego eksportu trafiała do Unii Europejskiej przy bardzo niskich marżach. Owszem, brali, bo polska żywność jest przyzwoita, natomiast opłacalność tego eksportu jest bardzo niewielka. Upatrujemy pewne nadzieje w programie, za który również pan wicepremier Morawiecki odpowiada, inwestycji na obszarach wiejskich, które sprawią, że generalnie życie na obszarach wiejskich będzie korzystniejsze, ale również szukając eksportu, bardzo realne umowy handlowe są podpisywane w tej chwili z Chinami. To jest efekt wizyty prezydenta Andrzeja Dudy, również ministra Jurgiela i wizyty prezydenta Chin w Polsce. To są konkretne decyzje, które już są w tej chwili popodpisywane. Wzrasta eksport, między innymi niedawno spółdzielnia mleczarska z naszego terenu, z Rypina, podpisała umowę na eksport mleka w proszku do Chin. Na pewno ułatwieniem będzie linia kolejowa, która została uruchomiona miesiąc temu między Łodzią a Chinami. Codziennie jeżdżą pociągi, więc wydaje się, że to może być również coś korzystnego. Szukamy nowych rynków zbytu. Zostało wytypowanych 13 krajów, gdzie jest wzmożona w tej chwili akcja i dyplomatów, i ekspertów, i wyjazdów gospodarczych po to, by zwiększyć eksport.
A jak się panu podoba pomysł Nowoczesnej na rozwój rolnictwa? Chodzi o wspieranie rozwoju gospodarstw produkcyjnych i zwiększenie wielkości gospodarstw rolnych z 10 do 20 hektarów.
Ja dokładnie przejrzałem to, co Nowoczesna mówi. Zresztą słucham często również pani Henning-Kloski, która jest taką główną tam ekspertką pani posłanki Nowoczesnej. To jest takie trochę pomieszanie z poplątaniem. Z jednej strony cieszę się, że mówią o tym, że wieś to nie tylko rolnictwo, czyli również pozarolnicze funkcje i że chcieliby ten kierunek wspierać, chociaż tam akurat wymieniają tylko Dom Kultury jako element ważny dla obszarów wiejskich. Wydaje mi się, że infrastruktura jest ważna. To jest zawarte między innymi w programie Morawieckiego. Natomiast jeżeli mówią bez żadnej dodatkowej opinii, że ziemia, która jest w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, to jest tam około 1,5 miliona hektarów, ma być realną szansą na powiększenie małych gospodarstw, to znaczy, że chyba nie do końca wiedzą, co mówią, bo co z tego, że jest kilkaset tysięcy hektarów ziemi w województwie zachodniopomorskim, ale zapotrzebowanie na ziemię w województwie małopolskim. To co, tą ziemię przeniesiemy, czy tych ludzi z Małopolski przeniesiemy w województwo zachodniopomorskie, wyrywając ich z ich tradycji, kręgu kulturowego, miejscowości, gdzie jest ich rodzina i tak dalej. Więc to są rzeczy takie trochę poplątane. Zresztą również, podoba mi się na przykład ich teza, że trzeba traktować rolników w Unii Europejskiej równo. To my o to walczymy od dawna, natomiast nieszczęściem jest to, że poprzedni rząd godził się na gorsze traktowanie polskich rolników wtedy, kiedy negocjował dopłaty bezpośrednie, różne formy wsparcia z Unii Europejskiej. Zapowiadają również, że ta ziemia, która byłaby kupiona od państwa, jeżeli byłaby sprzedana przez rolnika wcześniej niż 15 lat od kupna, rolnik musiałby zapłacić 50% podatku. To jest dość radykalne, bo tych 15 lat, co nawet my nie wprowadziliśmy, wprowadzając istotne ograniczenia w obrocie ziemią rolniczą. Ziemia rolnicza, owszem, powinna trafiać i ustawa, którą przyjęliśmy, to zabezpiecza tylko i wyłącznie do rolników, po to, żeby rolnicy mogli swoje gospodarstwa powiększać, żeby sąsiedzi powiększali gospodarstwa, jeżeli ktoś rezygnuje. I to jest jakby sprawa oczywista. Natomiast absolutnym nieporozumieniem jest twierdzenie, że powiększymy małe gospodarstwa do takiej powierzchni, która już by prowadziła do opłacalności i utrzymania rodziny. Trzeba szukać i to jest klucz programu Prawa i Sprawiedliwości. My chcemy utrzymać dużą ilość również mniejszych gospodarstw, wiedząc o tym, że one nie utrzymają się z prostego rolnictwa, to tym gospodarstwom oferując specjalistyczną działalność rolniczą, na przykład agroturystykę, na przykład rolnictwo ekologiczne, na przykład sprzedaż bezpośrednią przetworzonych produktów z pominięciem pośredników i ściągnięcie pracy na obszary wiejskie, tak żeby ci ludzie, mieszkając w swoich gospodarstwach domowych, w części uzyskiwali dochody z niewielkiej często produkcji rolniczej, a w części z pracy członków rodziny poza gospodarstwem. To jest podstawa, a nie mówienie, że wszystkie małe gospodarstwa mają stać się rolnicze, bo po prostu tyle w Polsce ziemi nie ma.
Panie pośle, już czas nam się skończył, a jeszcze chciałam o emeryturach, o obniżeniu wieku emerytalnego, tylko na koniec jednym zdaniem, czy uda się państwu wprowadzić w tym roku jeszcze tę ustawę o obniżeniu wieku emerytalnego?
Myślę, że tak. Ona będzie przyjęta, natomiast wejściem od roku przyszłego. My poważnie analizujemy również ewentualny spadek świadczeń, jeżeli zostanie skrócony wiek emerytalny, ale to było zobowiązanie absolutnie twarde, sztywne. Zasada będzie taka i tak rozumiem również intencje prezydenta i wypowiedzi naszego klubu, że wiek 60 i 65 lat będzie przywrócony, natomiast jeżeli ktoś będzie czuł się na siłach, jeżeli będzie miał pracodawcę, który jego pracę ceni, szanuje i będzie chciał dalej pracować, zdrowie mu będzie na to pozwalało.
To nie będzie wyrzucany na emeryturę.
To nie będzie wyrzucany. To będzie prawo obywatela, a nie jakiś
obowiązek.
Przykry obowiązek pójścia na emeryturę w wieku 60 lub 65 lat. Wydaje się, że to jest logiczne. To ludzie mają zadecydować, jak długo chcą pracować.
Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, Prawo i Sprawiedliwość, wiceszef Sejmowej Komisji Rolnictwa. Bardzo dziękuję, panie pośle.
Dziękuję, pozdrawiam, życzę dobrego dnia.